Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry w czwartek, 6 września. Wawrzyniec Szwaj audycję zrealizuje. Patrycja Zielonka, Sławek Orlik odbierają telefony. Sławek Orlik jest wydawcą i producentem programu. Ja się nazywam Janusz Wilczyński, a ten telefon dotyczy kleszcza.
Marek z Prawobrzeża. Ja myślałem, że nic mnie już nie zaskoczy tak mocno, jak zaskoczyło mnie teraz. Przedwczoraj ukąsił mnie kleszcz w plecy, a ja jestem samotny i nie miał mi kto wyciągnąć. Myślałem, że pojadę do Podjuch, to tam jest gabinet, zastrzyki dają i mówię, to wyciągną mi tego kleszcza, ale niestety, trzeba skierowanie do chirurga. No ale musi wystawić lekarz rodzinny, a lekarz rodzinny przychodzi o 14. Pojechałem do Zdroi, a w Zdrojach lekarz przyjmuje rano, ale trzeba mieć skierowanie. I tak mi powiedziała, że lekarz rodzinny musi obejrzeć tego kleszcza, dopiero wystawić skierowanie do chirurga i wtedy chirurg może wyciągnąć. No ale byłem umówiony na 11.15 do neurologa w Żółtku na Słonecznym i tam zobaczyłem, że tam jest gabinet dermatologiczny i do rejestracji ta powiedziała, mówi proszę, mówi bez kolejki, niech tylko pacjent wyjdzie, mówi niech pan wejdzie. Wzięła pincetę, mówi dużą poproszę, mówi o jeszcze się rusza i z pleców mnie wyciągnęła, trwało to 20 sekund, bez kierowania, nigdy tam nie byłem, bez żadnej karty, można, no ale czy tak powinno być? Dziękuję.
Można i tego się trzymajmy. Właśnie apeluję do wszystkich pracowników tych przychodni, punktów szczepień i tak dalej. Bądźmy w podejściu tacy ludzcy i bez tych wszystkich procedur, które wcale nie są konieczne, bo znam z własnego doświadczenia także przypadki, że z ulicy na przykład znajoma poszła do WOMP-u, z kleszczem został wyrwany błyskawicznie, żadnych skierowań, żadnych konsultacji, przecież to jakaś piramidalna bzdura. To jest czas reakcji, 12:08. Dzisiaj wrócimy do sprawy tego, że są pożary na szczecińskich Gumieńcach w okolicach ulicy Dorajkowa Cukrowej. Właściwie już codziennie pali się. No i pali się. Mam nadzieję, że policji także się pali, ponieważ pożary są od początku stycznia. Co robi policja, żeby zapobiec tym zdarzeniom? Na naszej stronie internetowej są zdjęcia zdesperowanych mieszkańców tych okolic, między innymi Warzymic. Mają już dosyć uciążliwości tych pożarów, dymu, pyłu. Mają po prostu już podziurki w nosie. To jeden z naszych tematów, ale wrócimy także do meczu siatkówki Polska-Belgia. No właśnie, piękne święto tej siatkówki, ale nasz słuchacz czuje niedosyt. Mówi, że sporo sektorów w Netto Arenie świeciło pustkami. Czy rzeczywiście sporo? Jaka była sprzedaż biletów? Czy w innych miastach rzeczywiście tłumy walą, a u nas tych tłumów nie było? O tym także sobie porozmawiamy i porozmawiamy o temacie związanym z piciem alkoholu na budowach. Jest takie budowlane powiedzenie, poszklanie i narusztowanie, ale żarty na bok. Rzeczywiście jest to problem picie na budowach i no, o takim problemie w Soczewce na przykładzie jednej z budów porozmawiamy dzisiaj z naszym gościem. I zapytamy też, czy będą wiaty na przystankach w kliniskach wielkich, przystankach autobusowych. Przystanki piękne, ale wiat nie ma, a nadchodzą słoty. I to nasz plan minimum. Teraz przenosimy się na Chociwelkę wyremontowaną.
Dzień dobry, stały słuchacz z tej strony. Jadę właśnie Chociwelką i na pierwszym kilometrze zaraz od węzła Rzęśnica po prawej stronie w rowie leży jakieś potrącone duże zwierzę, zabite prawdopodobnie. Sarna, sądząc po wielkości i kolorze, to leży w rowie bezpośrednio, że tak powiem, w pasie drogowym. Nie wiem, szczerze mówiąc, kto się tym powinien zająć, jakieś służby drogowe czy inne, ale chyba to trzeba by było usunąć, bo to zacznie gnić, śmierdzieć i ewentualnie hamować tu odwodnienie z jezdni. Dziękuję uprzejmie, miłego dnia życzę.
Jak najbardziej służba drogowa powinna tym się zająć. Przekażemy pana sygnał do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Mam nadzieję, że to zwierzę, sarna albo jeleń, zostanie uprzątnięte. A teraz a propos pieszych i kierowcy, który ma z nimi problemy.
Dzień dobry, Wojtek, kierowca dość dużego auta ze Szczecina. A propos pieszych, mam prośbę, żeby państwo przedstawili aktualnie obowiązujące przepisy o ruchu pieszych. Bo media krzyczały, przez rok czasu, że jak pieszy będzie się zbliżał do przejścia, to będzie się trzeba zatrzymać. Te przepisy, o ile wiem, nie weszły, a wszyscy się zachowują, jakby weszły. I często jest tak, że piesi idą gęsiego i każdy samochód pojedynczo się zatrzymuje. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo, a teraz odpowiedź. Na zwykłej drodze pieszy ma pierwszeństwo tylko na zebrze, czyli na przejściu dla pieszych, ale od tej reguły są wyjątki. Więc generalnie kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża. I tyle na ten temat. To jest czas reakcji. Teraz przenosimy się na ulicę Pomorską, przejazd kolejowy. Czy słuchacze potwierdzają to, o czym mówiła słuchaczka, że znowu bardzo wydłużył się czas oczekiwania na przejazd i szlabany są długo zamknięte, a pociągi nie jadą?
Dzień dobry, jestem tą słuchaczką. Potwierdzam, mówiła pani o przejeździe kolejowym na ulicy Pomorskiej w Dąbiu. Czeka się naprawdę bardzo długo, a pociągi nie jadą. Szlaban jest opuszczony, także również przyłączam się do apelu o interwencję. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Będzie w takim razie nasza interwencja, może to my mamy taką moc sprawczą, że kolejarze biorą się do roboty i z zachowaniem oczywiście reguł bezpieczeństwa nieco wcześniej podnoszą szlabany, kiedy jest czas na to, żeby pojazdy, piesi, rowerzyści mogli tamtędy przejść i przejechać. To jest czas reakcji. Teraz kwestia zbędnych leków. No właśnie, szukaliśmy dla naszego słuchacza leku Kardura XL. Hanna Borowiak z Izby Aptekarskiej obiecywała pomoc w tej sprawie. Ma już kontakt do pana Zdzisława, 92-latka, który potrzebuje tych leków. No, ale też dzwonili słuchacze, że mają do odstąpienia te leki, a my takie informacje przekazywaliśmy dalej. Posłuchajmy komentarza w tej sprawie.
Dobry, żona też kiedyś chciała przekazać leki w podobny sposób i dostała mailową informację, czy tam SMS-em od bodajże chyba sanepidu, że takich rzeczy nie wolno wykonywać, że leki mogą być tylko sprzedawane przez aptekę, przepisywane przez lekarza i nie wolno robić przekazywania takich leków. Leki, które są zbędne, mają być przekazywane z powrotem do apteki. Dziękuję.
Dziękujemy. No, rzeczywiście tak jest. Prawo jest w tym względzie jednoznaczne. Osoby nieuprawnione, a osoby fizyczne, prywatne nie są uprawnionymi, nie mogą dystrybuować leków. Nie można więc lekarstw kupionych w aptece ponownie odsprzedać ani przekazywać. No tak to wygląda. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest, że jeżeli mamy do czynienia z okazjonalną sytuacją, to teoretycznie grozi nam za taki obrót lekami do 2 lat więzienia. Oczywiście sąd rozważa wszystkie okoliczności za i przeciw, ale generalnie okazuje się, że tego robić nie wolno. Jaki jest zamysł tutaj tych, którzy ustanowili takie właśnie prawo farmaceutyczne? Ano taki, że leki muszą być odpowiednio przechowywane i nie chcą właśnie ustawodawcy narazić pacjentów na ryzyko utraty życia lub zdrowia. No twarde prawo, ale prawo. W takim razie uznajmy te prywatne niejako sposoby i próby pomocy panu Zdzisławowi za niebyłe. Natomiast liczymy na to, że lege artis, takie lekarstwo dla pana Zdzisława uda się załatwić dzięki Hannie Borowiak, która jest prezesem Rady Aptekarskiej. To jest czas reakcji, 12:15. Teraz jeszcze kilka komentarzy dotyczących fosfanu, tego uciążliwego sąsiada wielu mieszkańców nadodrzańskich dzielnic. Zakład mieści się przy ulicy nad Odrą. Wczoraj naszym gościem był dyrektor tej firmy, który zajmuje się produkcją i rozwojem właśnie Fosfan S.A. Oczywiście pan dyrektor wyraził chęć ze strony Fosfanu uczestnictwa w spotkaniu z Komisją Ochrony Środowiska Rady Miasta i z mieszkańcami, żeby uciążliwość zapachowa i także taka jak piekące oczy czy jakiś pył były jak najmniejsze dla mieszkańców, więc czekamy na takie spotkanie. Mamy nadzieję, że do niego dojdzie jeszcze we wrześniu i że po tym spotkaniu coś się zmieni, ponieważ kwestie fosfanu poruszamy w naszej audycji już od wielu lat, praktycznie niemalże od początku istnienia programu, czyli od 2006 roku, ale już wcześniejsze informacje są także o uciążliwości tego zakładu. I kilka komentarzy ze strony internetowej Radia Szczecin po rozmowie z panem dyrektorem Kotem. Pan Piotr napisał: fosfan bierze pod uwagę kierunek wiatru, choć niestety nie zawsze im to wychodzi. Chodzi o to, drodzy słuchacze, że fosfan stara się produkować te uciążliwe nawozy wtedy, kiedy wiatr wieje od osiedli, a nie do osiedli. I dalej, pan Piotr: otóż nigdy im to nie wychodzi. W weekendy jest taki smród, że nie można wytrzymać. Na zewnątrz ciepło, chciałoby się okno otworzyć, ale się nie da, bo bardzo się starali, ale się nie udało. I pan Jacek: po to był tam zatrudniony jeden z radnych, żeby mieli wszystkie pozwolenia. I dalej: śmiać mi się chce, jak dyrektor Kot mówi o tych wszystkich pozwoleniach. Gdyby była prawdziwa kontrola i badania emisji, to ten zakład zostałby zamknięty. I pan podpisany RAF, poprzednik fosfanu, czyli superfosfat, nie tylko smrodził, ale w latach 60. dym z jego kominów rozpuszczał supermodne w tamtym czasie nylonowe pończochy na nogach pań. Dla mnie smrodek z superfosfatu przed laty, czy też obecnie z fosfanu, jest zapowiedzią dobrej pogody przynoszonej przez wiatr ze wschodu. W tym roku dobrą pogodę mamy od maja i dlatego problem z chemicznym smrodkiem mamy praktycznie prawie bez przerwy od kilku miesięcy. Jestem mieszkańcem Stołczyna od 65 lat i do tego smrodku już się przyzwyczaiłem, ale ostatnio jest on faktycznie zdecydowanie bardziej odczuwalny. I jeszcze jedna opinia. Zakład stoi dłużej niż opinie po niektórych. Nie mam pojęcia, jak chcecie zarabiać pieniądze, kiedy wszystko wam przeszkadza. Osiedlając się tam, nie widzieliście kominów, a może najlepiej wszystko zamknąć, aby wam nic nie przeszkodziło wziąć zasiłek w postaci pieniędzy ukradzionych ludziom pracujących między innymi w fosfanie, a kupując tam mieszkania, kupiliście za bezcen, bo każdy wiedział, z czym się to wiąże. Także nie marudzić. Tyle tych komentarzy, ale ja mam jednak nadzieję niezmiennie, że spotkanie radnych z fabryką fosfan, z zarządem tej fabryki, a także z mieszkańcami przyniesie jakiś efekt. I jeszcze jeden telefon, zanim rozmowa z gośćmi.
Dzień dobry, Tomek, stały słuchacz. Ja mam pytanko w sprawie ronda na ulicy Chopina i Wiosny Ludów. Kiedyś słyszałem, że podobno coś takiego ma powstać. Dzisiaj znowu kolizja była. Powiem, że ta okolica jest dosyć oblegana. Co jakiś czas dochodzi do właśnie kolizji. Drugie pytanie. Samochody jadące od strony ulicy Podleśnej, czyli z Osowa, na dół Chopina, jest ograniczenie do 40, często jadą 70-80. Tam są dwa przejścia dla pieszych, wymalowane na czerwono, szkoła blisko, place zabaw. Sugeruję, może niech jakiś patrol policji stanie i parę gagatków sobie wyłapie. Pozdrawiam.
Skontaktowałem się przed programem z Marcinem Harenzą, kierownikiem zespołu do spraw organizacji ruchu Urzędu Miasta Szczecin, i pan Marcin napisał mi, że jeżeli chodzi o rondo właśnie na skrzyżowaniu Wiosny Ludów i Chopina, rzeczywiście jest to miejsce, gdzie dochodzi do wielu stłuczek, również wypadków. Napisał tak: może w dalszej przyszłości kiedyś. I dalej: tam trzeba dużej przebudowy, bo jezdnie ulic Wiosny Ludów są przekoszone względem Chopina i całą infrastrukturę podziemną też trzeba by było przestawić. No właśnie, liczymy jednak na tę zmianę, tak jak lata temu już sugerowałem, żeby pojawiło się rondo u zbiegu Wąskiej i Niedziałkowskiego, i nareszcie jest, i mam nadzieję, że dzięki temu rondu będzie bezpiecznie. A to miejsce właśnie, skrzyżowanie Chopina z Wiosny Ludów, jest o wiele bardziej niebezpiecznym miejscem. A teraz wracamy do sprawy podpaleń na szczecińskich Gumieńcach. Ta sprawa elektryzuje i denerwuje wielu mieszkańców, ponieważ z podpaleniami mamy do czynienia już od początku roku. Podpalenia są, płoną różne zabudowania na opuszczonych działkach. Jedna z tych działek należy do Agencji Mienia Wojskowego, to jest wzdłuż ulicy Dorajkowa, ale nie tylko przy tej ulicy, również przy Cukrowej, również w stronę marketu Auchan, więc tych pożarów jest bardzo dużo, tak jak mówił na naszej antenie młodszy brygadier Piotr Tuzimek, rzecznik komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Tych zdarzeń było już ponad 50. Wczoraj wieczorem kolejne takie zdarzenie. I tutaj właśnie od pani Izy mamy zdjęcia, które można zobaczyć na naszej stronie internetowej w zakładce audycja Czas Reakcji. I pani Iza pisała wczoraj wieczorem tak: znowu wracam do tematu podpaleń na terenie byłej jednostki wojskowej. Wczoraj znowu około 19.30 podpalenie w załączniku zdjęcia, jak się pali i co doleciało na nasze osiedle w Warzymicach. Ile to dni jeszcze będzie trwało, aż właściciel oczyści sobie teren naszym kosztem? Ciekawa jestem, jakie jest stanowisko właściciela w tej sprawie. Co zrobił, aby zapobiec zdarzeniom? Lepsze ogrodzenie, monitoring, stróż? Zwyczajnie po ludzku powiem, że jestem wkurzona. Smród, wdychanie oparów, pranie na dworze do poprawki, samochód brudny od resztek spalenizny, a najbardziej denerwuje mnie to, że dzieciaki wdychają ten syf. Tak, syf, pisze pani Iza, bo inaczej nie da się tego określić. A z nami są młodszy brygadier Piotr Tuzimek, rzecznik komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie ponownie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I jest także nadkomisarz Alicja Śledziona, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Panie brygadierze, z panem już rozmawialiśmy na ten temat, ale jeszcze chciałbym uszczegółowić i zapytać pana, czy państwo macie taką wiedzę, że to są podpalenia, które prowadzi ktoś, kto, żeby to się lepiej paliło, dolewa jakiejś substancji, rozlewa jakąś substancję, czy on po prostu podpala to, co tam jest w budynkach i to się pali, czy on też, to jest takie działanie, można powiedzieć, planowe w tym sensie, że on jeszcze sobie pomaga jakąś substancją?
No my takiej wiedzy nie mamy, nie prowadzimy takich badań. Myślę, że to jest raczej w kwestii mojej koleżanki, która się po mnie zapewnie wypowie. Policja prowadzi tego typu działania, które mają za zadanie ustalenie, kto prowadzi takie działania, czy to jest jedna osoba, czy to jest jakiś zespół osób i jaki ma cel w tego typu działalności.
Ile wczoraj zastępów Straży Pożarnej było zadysponowanych do tego pożaru kolejnego już?
To, o czym powiedziała nasza słuchaczka, wczoraj mieliśmy pożar o godzinie 19.20, nam go zgłoszono, to był przy ulicy Dorajkowa. Byliśmy przy tym pożarze ponad 5 godzin, także była to dosyć długotrwała akcja, zakończyliśmy ją pół godziny po północy. Zaangażowanych było 5 pojazdów. Na miejscu również był patrol policji oraz wojsko, które zapewne prowadzi czynności mające ustalić, kto jest sprawcą i na pewno zbiera materiał dowodowy. Natomiast od ostatniej naszej rozmowy mieliśmy już 3 takie kolejne podpalenia. Tak jak wspominałem, one od początku roku mają miejsce w tym rejonie Gumieniec. To jest rejon ograniczony ulicami Cukrową, Krygiera do Rajkowa. I od początku roku, tutaj mam najnowsze statystyki, mieliśmy takich pożarów 58. To jeżeli chodzi o teren działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, ale przylega do tego terenu również teren, gdzie prowadzi działania Komenda Powiatowa w Policach. I tam koledzy przekazali mi, że mieli 23 zdarzenia od początku tego roku, czyli no jest to ponad 80 zdarzeń w tym krótkim okresie, a tak naprawdę nasiliły się one od maja tego roku. No i niestety w tych ostatnich miesiącach jest ich znacznie więcej. W lipcu było 16, w sierpniu 13, a we wrześniu mamy dopiero początek września, już mamy tych zdarzeń 7.
To bardzo duża liczba tych zdarzeń. Nadkomisarz Alicja Śledziona, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Pani komisarz, sprawa jest bardzo poważna. Proszę powiedzieć, od kiedy państwo zajmujecie się sprawą? Kiedy powzięliście informacje o tych pożarach? I czy to są standardowe działania? Od czasu do czasu wysłany patrol i tyle. Nie wydaje się, żeby to był jakiś szczególnie przebiegły człowiek czy osobnik. Raczej bardziej niezrównoważony psychicznie, ale może pani powie nam więcej.
My oczywiście otrzymujemy na bieżąco informacje od kolegów ze Straży Pożarnej o zdarzeniach związanych z chociażby podpaleniami nieużytków, więc ten rejestr u nas się oczywiście odzwierciedla to, co mój kolega ze Straży Pożarnej przekazał. Natomiast jeżeli chodzi o komisariat Szczecin Pogodno, który zajmuje się już stricte tym terenem, to obserwujemy nasilenie tego typu zdarzeń szczególnie od maja tego roku. przy wielu tego rodzaju sprawach zgłoszonych nam przez Straż Pożarną są wszczynane postępowania przygotowawcze, czyli to już przechodzi na tą naszą działalność procesową, aby ustalić sprawcę pożaru. Natomiast do tej pory no niestety nie mam jeszcze informacji, żebym Państwu mogła przekazać, że oto ustaliliśmy już tego sprawcę. Zapewniam ze strony policji, że bardzo poważnie traktujemy te zdarzenia. Aktualnie trwa bardzo intensywna analiza tych wszystkich zdarzeń, tak aby móc jednoznacznie wskazać, czy mówimy o jednej osobie, właśnie być może nawet i niezrównoważonej, która jest piromanem. Jest to bardzo możliwa
hipoteza. Mówimy o planowym działaniu, bo tutaj sugeruje, czy ten wątek jest sprawdzany, nasza słuchaczka, że być może właśnie Agencja Mienia Wojskowego, ale oczywiście jest to tylko jeden z prawdopodobnych wątków. Ja nie mówię, że on jest prawdziwy, że prawda chodzi o oczyszczenie terenu z niepotrzebnych przedmiotów przed sprzedażą terenu, bo część tego terenu, bo nie tylko na tym terenie przecież są te pożary, jest wystawiona na przetarg.
Ja na pewno byłabym zbyt pochopna, jeżeli chodzi o wypowiadanie takich tez, jak policja teraz patrzy na te sprawy. Zapewniam Państwa, że patrzymy wielostronnie i hipotezy zawsze są wszystkie sprawdzane przy tego rodzaju
pani
zdarzeniach.
Pani komisarz, mówi Pani, że od maja Państwo mają wiedzę na temat tego, że mamy...
Nasilenie zdarzeń obserwujemy.
Mamy wrzesień i co? I nic? Czy tam rzeczywiście prowadzicie obserwacje? Czy tam są policjanci? Czy działają, żeby zapobiegać też kolejnym podpaleniom?
Oczywiście w ten rejon odpowiednio są zadaniowane patrole i służba patrolowa, nie tylko ta, którą Państwo widzicie, umundurowana i w oznakowanych radiowozach, ale zapewniam również i patrole cywilne. I jesteśmy również aktualnie mocno w współpracy z Żandarmerią Wojskową. To wczorajsze zdarzenie również tam byli funkcjonariusze tej służby. Chciałabym jeszcze też powiedzieć, że trochę brakuje nam w tej naszej współpracy, jeżeli chodzi o może szybsze ustalenie wszystkich faktów, współpracy właścicieli danych terenów. Trochę tutaj brakuje chyba z tej strony być może zaangażowania. I tutaj też
Agencja Mienia Wojskowego współpracuje, czy raczej tylko Żandarmeria Wojskowa?
Nie, z tą agencją akurat jesteśmy we współpracy, ale mówimy też o innych właścicielach, bo to nie jeden właściciel tych terenów. Ze strony policji jest oczywiście jak najbardziej otwartość, żeby wysłuchać wszystkie strony i zebrać materiał dowodowy bardzo kompletny. Też chodzi również o odpowiednie zabezpieczenie danego terenu.
A właśnie, dowiedzieliśmy się, tu wejdę Pani słowo, to jest informacja nieoficjalna, ale pewna, że agencja zdjęła ochronę, by nie ponosić kosztów. Agencja Mienia Wojskowego i właśnie teraz jest paradoksalna sytuacja, bo za to koszty ponosi Straż Pożarna.
No, ja tego skomentować oczywiście nie mogę. To ewentualnie Państwo możecie jako redakcja rozmawiać z przedstawicielami tych instytucji. Natomiast ja zapewniam, że policja bardzo rzetelnie podchodzi do tematu. Jesteśmy w tym rejonie. Prosimy Państwa o szybkie sygnały, jeżeli zauważycie już nie pożar, ale wcześniej być może jakieś osoby, które chodzą po osiedlu albo w tym danym rejonie, być może nie do końca w jakichś racjonalnych sytuacjach. Prosimy o sygnały. Jesteśmy tam blisko w patrolach, więc jesteśmy w stanie szybko dotrzeć po Waszych sygnałach. Prosimy o to. A z drugiej strony analizujemy wszystkie te zdarzenia, tak aby je móc odpowiednio powiązać. I zapewniam, że bardzo mocno się przykładamy do tego, żeby to ustalić.
No, zobaczymy, czy dzisiaj będzie kolejny pożar, czy jutro, czy pojutrze. Oby nie. Wcale nas nie ucieszy oczywiście kolejny pożar, bo tutaj nie ma się z czego cieszyć. Przede mną jest, drodzy Państwo, odpowiedź na nasze pytania kierownika działu marketingu i public relations Agencji Mienia Wojskowego. Pytaliśmy o to, czy agencja zna sprawę pożarów i tu jest odpowiedź tak, sprawa pożarów jest nam znana. Jakie ponieśliście straty? Pożary miały miejsce na nieruchomości, gdzie stoją budynki wyłączone z eksploatacji, a ich stan nie ma wpływu na wartość działek. Czy jest tam ochrona? Zapytaliśmy. Ochrona fizyczna została zdjęta, czyli jest to pewna informacja już potwierdzona, oficjalna, w zeszłym roku, by nie ponosić kosztów ochrony zdewastowanych budynków. budynków. I jeszcze jedno, Agencja Mienia Wojskowego współpracuje ze wszystkimi organami wyjaśniającymi sprawę podpaleń, mając nadzieję, że zostanie ona szybko wyjaśniona. Żandarmerii Wojskowej zostały przekazane dokumenty dotyczące danej nieruchomości, ale naszym zdaniem Agencja Mienia Wojskowego powinna wrócić do czasu sprzedaży tej działki do ochraniania jej, bo przecież niemożliwe jest, żeby zgadzać się na coś takiego jak właściwie codzienny pożar na tym terenie czy na terenach przylegających. Oczekujemy w takim razie zdecydowanej reakcji i działań policji, to naprawdę wzmożonych sił, żeby nie doszło do większej tragedii, być może żeby nie było jeszcze ofiar w ludziach, no ale poza tym jest to bardzo, bardzo uciążliwe dla wszystkich mieszkańców. Dziękuję za rozmowę i liczę w takim razie na to, że w ciągu najbliższych dni uda się sprawę tych podpaleń wyjaśnić, tym bardziej, że sprawca wcale nie dokonuje tych podpaleń najczęściej ciemną nocą i w środku nocy, tylko w godzinach wieczornych, czyli znaczy jest to wtedy, kiedy jeszcze mieszkańcy są aktywni i także mam nadzieję, że policja w tych godzinach, ale także w nocnych przecież jest aktywna. Dziękuję za rozmowę. Czekamy na dalszy rozwój wypadków. Oby był to taki rozwój, że uda się zatrzymać tego podpalacza czy podpalaczy. Naszymi gośćmi byli nadkomisarz Alicja Śledziona, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie i młodszy brygadier Piotr Tuzimek, rzecznik komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, także w Szczecinie. To jest czas reakcji. Jeżeli Państwo mają sygnały w tej sprawie, bardzo prosimy. Czujny 510 37 32 i do studia 510 37 i 36. Jeżeli słuchają nas Państwo na częstotliwości 92 FM, może być słychać gorzej, dlatego że jest konserwacja nadajnika w Kołowie. Nadajnik nie pracuje z pełną mocą, moc jest obniżona, ale proponujemy przełączyć się na 94,4. Tam powinno być bardzo dobrze. W Świnoujściu, przypominam, częstotliwość 106,3, Kołobrzeg 98,7. To tyle informacji technicznych, a teraz szukamy plecaka.
Witam serdecznie, Asia, stała słuchaczka. Mam prośbę może do radia, bo syn wracając ze szkoły zostawił plecak w autobusie czarny z napisem białym właśnie Vans linii 71 koło godziny 16 w kierunku osiedla Słonecznego. Bardzo będę wdzięczna o pomoc. W plecaku były okulary niezbędne dziecku do szkoły i jechał ze Zdroi w kierunku osiedla Słonecznego. Będę bardzo wdzięczna o pomoc. Dziękuję pięknie.
To było we wtorek. Może ktoś widział taki plecak, a może jest on po prostu w zajezdni szczecińskiego przedsiębiorstwa autobusowego Dąbie. Proszę tam zadzwonić i sprawdzić. A teraz już witam naszego gościa, Norbert Rokita, prezes spółki zarządzającej Halo Netto Arena. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
No, piękne święto siatkówki mieliśmy, prawda? Wygraliśmy oba mecze z Belgami. Posłuchajmy telefonu.
Witam serdecznie, Darek z okolic Szczecina. Po 20 latach zawitała reprezentacja Polski w piłce siatkowej do nas, do Szczecina na mecze. Proszę mi wyjaśnić, jakim cudem w tej centralnej części, najbardziej atrakcyjnej do oglądania, było tak dużo wolnych miejsc. Czyżby były to miejsca dla VIP-ów, które były puste? We wszystkich halach sportowych, gdzie się odbywają mecze naszej reprezentacji, hale pękają w szwach, a w Szczecinie było pusto. Dziękuję.
Czy rzeczywiście było pusto? Czyżbyśmy żyli w odmiennych rzeczywistościach? Panie prezesie, było pusto na tych dwóch meczach, wtorkowym i środowym?
No, absolutnie nie było pusto. Były to, jeżeli chodzi o wydarzenia sportowe, pewnie pierwsza piątka wydarzeń, które się na tej hali w ogóle w jej historii odbyły. Absolutnie się nie zgadzam z tą opinią. Nie jest też tak, że zachęcam też słuchacza do tego, żeby przejrzał nagrania z ostatniego memoriału Wagnera i z frekwencją. Na dużo większej hali, ale też nie było więcej osób niż u nas. No ja jestem zadowolony, no jest pełen sukces. Pierwszego dnia było na Kołowrotkach, bo to mogę powiedzieć, zdaje się 3850 osób plus pewnie bilety dla gości, które związek rozdawał, więc było około 4000 osób. Drugiego na Kołowrotkach zdaje się, jeżeli mnie pamięć nie myli, ponad 4200 i około 4500 łącznie na trybunach. To jest bardzo duża frekwencja.
A maksymalnie ile w hali może się mieścić?
5050, tak? Tylko oczywiście ileś tam miejsc jest wyłączanych, A to związek też sprzedał wszystkie bilety, które miał, czyli związek, bo to związek sprzedawał, a nie my, więc związek sprzedał. Więc jeżeli ktoś nie przyszedł, to albo chodził gdzieś indziej, jak te miejsca były puste, albo po prostu coś mu wypadło życiowo, ale na drugi mecz na 100% wszystkie bilety, jakie związek miał do dyspozycji, zostały sprzedane. Więc ja uważam, że frekwencja była bardzo dobra, kibice zachowywali się fantastycznie, naprawdę robiło to wrażenie. Szczególnie, że nie mamy specjalnej tradycji, tak jak Słuchacz wspomniał, 20 lat nie było reprezentacji Polski w siatkówce w Szczecinie, więc ja mogę tylko przyklasnąć związkowi, przyklasnąć miastu na to, że się zdecydowało na to, żeby te mecze się odbyły u nas na hali i odnotować to jako pełen sukces hali, no i też sukces sportowy, cieszę się i mam nadzieję, że to jest dobry prognostyk dla emocji, które nas czekają już jesienią, czyli dla meczów Toczni Szczecin, gdzie reprezentant Polski, ale też reprezentant Belgii, który grał wczoraj, będą reprezentować klub szczeciński i myślę, że czekają nas duże emocje też na poziomie klubowym.
Zapowiadają się te emocje rzeczywiście, a przy naszym telefonie jest pan Sławomir. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy, panie Sławomirze.
Chciałem poruszyć temat, impreza bardzo udana, uważam, ale chciałem poruszyć temat niepełnosprawnych. Pierwsze, przywieźć je na parking, niepełnosprawny płaci 10 zł. To nigdzie się nie spotkałem, ani w Europie, do Niemiec często jeździmy, w Polsce nigdy nie ma.
Niepełnosprawni są zwalniani, tak, z takich opłat.
Druga sprawa, kupienie biletu. Na pierwszy mecz musieliśmy wykupić dwa normalne miejsca, żeby, bo syn jeździ na wózku inwalidzkim, ja jestem jego opiekunem. Czyli on wymaga opiekuna, bo nie ruszy ręką, nogą, może się przewrócić, udusić się. I w normalnych halach, wszędzie na świecie, w Polsce też, byliśmy w Łodzi, w Poznaniu, są miejsca dla wózka i dla opiekuna, żeby usiadł.
I nie trzeba wykupywać dwóch, tak?
Po prostu czułem się intruzem, że syn siedział z boku, jak jakaś przyczepa, a ja po prostu musiałem polować, gdzie wolne miejsce będzie, kto nie przyjdzie na bilet. Żeby po prostu nie przeszkadzać ochroniarzu.
Mm-hmm. Dziękuję.
Uważam, że hala jest całkowicie nieprzystosowana dla niepełnosprawnych. Kiedyś była jakaś taka platforma pseudo, ale powinny być wydzielone miejsca z siedzeniami dla opiekuna i na wózku.
Panie prezesie, rzeczywiście nie ma takich wydzielonych miejsc?
Nie, miejsca wydzielone są, bo one pewnie nie są doskonałe, no to już jest pytanie nie do końca do mnie.
Ale pana prezesa, tam widać barierkę i
no ale no te miejsca, no to prawda, no te miejsca takie są wyznaczone.
Czyli nie ma widoczności po prostu.
Ja znam ten problem i on był tam już pewnie ze mną w kontakcie i jakby te miejsca były poprawiane, no one są takie...
No, ale w dalszym ciągu nie ma.
Nie ma, jak wyznaczyć, szczerze mówiąc, tych miejsc w tej chwili bez jakiejś znaczącej przebudowy hali, no one są wyznaczone w ten sposób.
A jest w planach taka przebudowa? Na razie pewnie nie.
Wie pan co, nie, no...
To jest tylko dobra wola zarządzającego, bo są oznakowania dla niepełnosprawnych, a to tylko dla kasy po prostu są sprzedawane bilety. Inne hale potrafią.
Dziękuję panie Sławomirze. Proszę bardzo, panie prezesie.
Miejsca dla niepełnosprawnych na hali są wyznaczone i te miejsca są. No, oczywiście czym innym jest dyskusja na temat jakości tych miejsc.
Tak, i widoczności, co widać
czym innym
tych miejsc.
Czym innym jest dyskusja na temat różnych rozwiązań stosowanych przez organizatorów, tak? Bo też stosują zarówno przy koncertach, jak i przy meczach różne rozwiązania, też indywidualni organizatorzy imprez.
Panie prezesie, a rzeczywiście jest tak, że dwa normalne miejsca musi wykupić osoba niepełnosprawna z opiekunem, jeżeli i tak niepełnosprawna siedzi na wózku na przykład?
Wie pan co, to też jest pytanie nie z perspektywy organizatora hali, tylko sprzedającego bilety.
Bilety. I to on powinien rzeczach pamiętać, żeby na przykład nie obciążać dodatkowo niepełnosprawnego z opiekunem.
Aczkolwiek przyznam się szczerze, że raz jak ta sytuacja wygląda w tej chwili u nas i możemy spokojnie jutro wrócić do tego tematu, jak ona wygląda aktualnie, tak? Bo wiem, że ona od samego początku funkcjonowania hali, nazwijmy to, była dynamiczna. Było ileś zmian, było przystosowań. Zmiany w stosunku do tego pierwotnego założenia oczywiście zostały poczynione. I teraz no, miarą tego no, zawsze jest to, że tych raz na jakiś czas uwaga się pojawia, tak, ale przez dłuższy czas tych uwag nie ma. No i teraz pytanie, czy tych miejsc jest za mało, czy one jednak ciągle powinny być w innych sektorach. No i kwestia analizy rzeczywiście inwestycji, żeby te miejsca stworzyć. Ja sprawdzę, przygotuję się i chętnie wrócę do rozmowy.
Dobrze, panie prezesie, i jeszcze kwestia 10 zł za wjazd dla osoby niepełnosprawnej. To nie wydaje się dobre.
Wie pan co, no ja powiem tak, no są miejsca dla osób niepełnosprawnych. Ja nie jestem przekonany co do tej wypowiedzi, którą pan udzielił, że na wszystkich halach w Polsce miejsca dla niepełnosprawnych są bezpłatne. Kiedyś ten cały wyciąg z tych parkingów zrobiłem, już w tej chwili tego nie pamiętam, ale nie jest tak, że wyznaczone miejsca są, a czym innym jest płatność, tak? No bo jakby tu dotykamy dwóch różnych rzeczy, tak? Czyli komfortu przebywania osób niepełnosprawnych na obiekcie sportowym. I tutaj jest oczywiście moja pełna zgoda i sprawdzę ten temat. A czym innym jest temat wartości, no bo tak samo dlaczego bilety dla niepełnosprawnych nie mają być tańsze, tak?
No tak, ale jeżeli mamy pulę miejsc dla niepełnosprawnych wyznaczonych i wszystkie są zapełnione, przyjeżdża kolejny niepełnosprawny, to on też nie powinien płacić za ten wjazd na parking, bo on i tak już ma trudniej.
No rozumiem, no rzeczywiście no, wrócimy do tematu, przedyskutujemy. To nie jest jakiś tam znaczący problem, tak? I pewnie te 10 zł nikogo nie zbawi z naszej perspektywy, więc możemy się umówić, aczkolwiek wolałbym, żeby to nie było nadużywane. Możemy się umówić, możemy takie zarządzenie, że te bilety mogą być parkingowe, bezpłatne, aczkolwiek...
Zerowe, zróbmy to.
Wie pan co, ja tak łatwo nie odpowiem na to pytanie, tak? I nie wyrażę tej zgody tak od razu natychmiast, ale obiecuję się przygotować do obu tematów.
Jest pani Dorota z nami. To może na przyszły tydzień już się umówmy.
Okej,
na poniedziałek na przykład. Pani Dorota, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja też byłam wczoraj wraz z synem niepełnosprawnym na tym meczu i zakupiłam bilet przez stronę internetową, gdzie było trzeba zakupić bilet przez specjalnego maila. Otrzymałam bilet z napisem miejsce balkon, ani konkretnego A, B, C czy cokolwiek. No i zazwyczaj jak chodzimy na mecze ligowe, to sobie stajemy na samym dole. Fakt, widok jest trochę ograniczony, ale tam jest wraz, że wygodnie, bo blisko do wszędzie do toalet i nie trzeba windami jeździć, które zresztą często używają osoby chodzące. I moja taka prośba, ponieważ ja zakupiłam ten bilet, ale się okazało, że ja nie miałam miejsca jako opiekun siedzącego. Ja przez cały mecz musiałam stać. I o to mi chodzi najbardziej, że jeżeli już są wyznaczone te miejsca, to gdzie co z opiekunem? Nie mam, nie było, nie, byliśmy jako jedyni w tym miejscu, naprzeciwko nas stał jeszcze jakiś jeden pan z synem na wózku, też widziałam, że przez cały mecz stał, a naprawdę jest nie problem, bo myślę, że to nie są wielkie koszty, żeby zrobić takie miejsca w tym, gdzie nas właśnie postawiono, że miejsce na wózek obok fotel, miejsce na wózek obok siedzenia i to nie jest wielki koszt, tak myślę. Dziękuję.
Dziękujemy pani Doroto. No, proszę bardzo.
Ale tu już mieliśmy, i tu się zgadzam, tak, bo tu już mieliśmy inną, tak, różną, że tak powiem, interpretację faktów w stosunku do pierwszego pana, tak? Bo pani nabyła jeden bilet, tak? I weszła jako z opiekunem i nie miała konieczności nabywania drugiego biletu. To jest, i tu są jakby pewien rozbieżność.
Tak?
I to są rozbieżności, one dotyczą, że tak powiem, mniej nas, ile sprzedających te bilety, tak? A druga rzecz, no to rzeczywiście ten problem znam i rzeczywiście no miejsca są dyskusyjne. Wiem, od samego początku funkcjonowania hali, tak została hala wybudowana i tak te miejsca są wyznaczone. I tak jak obiecałem w pierwszym przypadku, tak do tego wrócę i z przyjemnością w przyszłym tygodniu do tego tematu, bo ten temat znam, tak? Temat braku miejsc siedzących dla w tych miejscach wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych, braku miejsc siedzących dla opiekunów, temat znam, ale tak jak już pan tutaj się zorientował, rzeczywiście jeden pan musiał kupić dwa bilety, tak? A pani potwierdza, że nabyła jeden, tylko miała problem z brakiem miejsc siedzących. Nie? I jeszcze dotknęła pani tego samego, o czym ja mówiłem, że z kolei na meczach ligowych wpuszczani są niepełnosprawni, to są różne interpretacje przez różnych organizatorów, tak? I to, o czym ja wspomniałem wspomniałem wcześniej, tak, że ja jakby poczuwam się do odpowiedzialności za tym, żeby się zainteresować, zaopiekować i zająć się jakością miejsc dla niepełnosprawnych.
Panie prezesie, czyli umówmy się.
I to jest temat, który jest na mojej, to jest moja odpowiedzialność.
Umówmy się.
Nie chciałbym też brać odpowiedzialności za organizatorów, za sposób ich sprzedaży
rozmowę
i wyznaczania miejsc.
Na rozmowę umawiamy się w takim razie w poniedziałek po 12, dobrze?
Okej, dobra, nie ma problemu.
Dziękuję. Jestem Norbert Rokita, prezes spółki zarządzającej halą Netto Arena. To jest czas reakcji, 12:50, a teraz jest z nami kolejny gość, Jerzy Wysocki, dyrektor Wydziału Gospodarki Gminnej Urzędu Miasta w Goleniowie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Na początku rozmowy mam krótką prośbę do Pana, bo ten mail pojawił się, kiedy już byliśmy umówieni na rozmowę i Pan nie zna jego treści. Napisała słuchaczka, która chce prosić o pomoc i zajęcie się organizacją ruchu drogowego na drodze Goleniów-Lubczyna na poziomie skrzyżowania przy Goleniowskim Parku Przemysłowym. Tam 3 września, pisze nasza słuchaczka, pani Ela, wydarzył się tragiczny, śmiertelny wypadek. Zginęła kobieta. Wcześniej był kolejny wypadek z motocyklistami. Otóż na skrzyżowanie to wjeżdża się bez mała wprost z wiaduktu w gęstwinę krzaków. Żaden z użytkowników drogi nie ma panoramicznego oglądu drogi, bo krzaki, krzaki, krzaki. Przypomnę tylko, że jest to skrzyżowanie przy Parku Przemysłowym i ruch samochodowy jest znaczny. Prosimy, panie dyrektorze, o przyjrzenie się tej sprawy. Chyba, że ma pan jakieś informacje, że krzaki będą przycięte i od razu może pan to powiedzieć, albo skrzyżowanie będzie przebudowywane, bo rzeczywiście nie jest to pierwszy wypadek w tym miejscu.
Nie sądzę, że jest o krzakach mowa w tym miejscu. Myślę, że bardziej o skrzyżowaniu między Parkiem Przemysłowym a drogą na Różyce. Tym niemniej jest to związane bezpośrednio z bezpieczeństwem. W związku z tym, jeżeli to jest jakaś świeża informacja, natychmiast zostanie to jeszcze w dniu dzisiejszym sprawdzone. Nie widzę problemu, jeżeli to zasłania widoczność mieszkańcom, żeby w sposób natychmiastowy zlikwidować.
Po audycji, to jest za prześlemy, po audycji prześlemy tego maila panu dyrektorowi. Teraz króciutko, zostały nam niespełna 2,5 minuty rozmowy. Posłuchajmy telefonu.
Dzień dobry, stały słuchacz z klinik Leczek. 5 lat temu były robione u nas nowe chodniki w kliniskach, zatoki na autobusy były porobione, wszystko, kanalizacja. I od tamtej pory nie ma żadnych wiatr na przystanku. Problem jest taki, że po prostu zaczyna się jesień, zaczną się deszcze, wichury. Na busa trzeba czekać kilkanaście minut i proszę sobie wyobrazić, że ludzie czekający na busa są przemoknięci, zmarznięci i po prostu gmina Goleniów nic z tym nie robi. Sprawa już była poruszana w zeszłym roku i do tej pory nie ma żadnego odzewu. Dziękuję, proszę o interwencję.
Czy nic nie robi, panie dyrektorze? Proszę powiedzieć, będą wiaty w kliniskach wielkich?
Tak, tak, będą. Przede wszystkim trzeba wyjaśnić, że akurat ta trasa, która jest przedstawiana przez osobę, która martwi się o stan, jak słyszę, chodników i istnienie wiat, jest drogą powiatową. Te chodniki, o których pan wspominał, były wykonywane przez powiat, ponieważ jest to droga powiatowa. Biorąc jednak pod uwagę potrzeby naszych mieszkańców, naszej gminy, została wykonana dokumentacja projektowa na wiele miejsc związanych z możliwością zatrzymywania się autobusów na prawie 30 punktów, w tym między innymi kliniska. W kliniskach będzie powstawać przystanek, mówię specjalnie przystanek, nie tylko wiata przystankowa, ale z pełnym peronem, z doświetleniem. Jesteśmy w trakcie niestety kolejnego postępowania umożliwiającego udzielenie zamówienia publicznego, bo jest niezwykle trudno na rynku, jeżeli chodzi o wykonawców. W tej chwili mam nadzieję, że uda nam się sprawę dopiąć i między innymi właśnie w kliniskach, tak nawiasem mówiąc, jeszcze dalej, bo to jest dalej ta sama trasa, co prawda drogi powiatowej, ale jesteśmy...
Do kiedy, panie dyrektorze, bo musimy kończyć, wiaty staną w Różycy i w kliniskach po jednej wiacie?
Myślę, że w momencie, kiedy podpiszemy umowę, to jest możliwe albo w sezonie obecnie, czyli do końca tego roku, lub w roku następnym, to zależy jak będziemy realizować, bo będziemy realizować około 10 punktów każdy. One będą kosztować prawie 500 tysięcy złotych, ponieważ jak powiedziałem, to nie tylko są wiaty przystankowe, ale i oświetlenie,
cała infrastruktura, to nie jest taka prosta zabawa.
Tak nie mało to kosztuje, dlatego na to zwracam uwagę.
Dziękuję za te informacje. Jerzy Wysocki, dyrektor Wydziału Gospodarki Gminnej Urząd Miasta w Goleniowie. To był czas reakcji.